Chciałem zacząć tak, w sumie to jest drugi Efezjan, drugi rozdział. Tam są taki znany werset, nie musicie otwierać, jak sobie przeczytam. Tak, chciałbym po prostu od tego wyjść. Ale jest tam taki znany fragment, gdzie apostoł Paweł, przynajmniej tak większość ludzi uważa, że to Paweł napisał ten list. I czytamy: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Ten fragment. Tu w sumie jakby tak ktoś tak rozwlekał, bo Paweł tutaj jakby tak zaczął jakąś myśl i jeszcze chciał jakby tak rozwinięcie w środku, ale można to skrócić. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze i zostaliśmy ożywieni wraz z Chrystusem. I nie wiem, czy może słyszeliście takie nauczanie na temat tego, że byliśmy martwi, ale Jezus nas ożywił, prawda? I są takie kręgi, tak, gdzie jakby no, jest nauczanie takie, że skoro tu Paweł pisze, że byliśmy martwi, to znaczy, że byłeś jak martwy człowiek, jak taki trup po prostu, co leży w grobie. I Jezus musiał przyjść, najpierw włożyć w ciebie życie, żebyś mógł w ogóle uwierzyć, żebyś mógł w ogóle zobaczyć, żebyś mógł doświadczyć łaski, bo nie jesteś jako trup, nie jesteś w stanie uwierzyć. Nie jesteś w stanie, no nic, bo trup nic nie może, tak? On po prostu leży martwy, tak naprawdę nie funkcjonuje, tak? Nauczanie jest takie, że duchowy człowiek jakby nie żyje, tak? Że kiedyś żyliśmy tylko totalnie cielesny człowiek, nie było w nas jakby nic totalnie, przez co moglibyśmy uwierzyć Jezusowi, słowa Jezusa, tak? To się nazywa w sumie totalna deprawacja, taka doktryna kalwinizmu, tak? I jakby, no nie chcę może w to wchodzić, czy to prawda, czy nie, nie teraz przynajmniej, ale często jako potwierdzenie tej doktryny cytuje się sytuację, gdzie Jezus ożywia Łazarza. Może słyszeliście często takie coś, że byłeś martwy jak Łazarz i Jezus musiał przyjść, powiedzieć słowo o Łazarzu, wstań i wtedy mogłeś wstać z grobu, żeby w ogóle coś mogło się zadziać w twoim życiu. I Łazarz jest tu często podawany jako przykład tego, który był umarły w grzechach i Jezus musiał przyjść, żeby zawołać go z grobu, żeby mógł ożyć. Tylko czy na pewno to jest dobry... Czy na pewno Łazarz jest dobrym przykładem nauczania takiej doktryny, tak? Bo wydaje mi się, że nie. Że Łazarz jest przykładem czegoś innego w ogóle dla każdego z nas. I ja nie chcę teraz wchodzić w tą doktrynę, może innym razem będzie na to szansa, ale chciałbym właśnie wrócić się do Łazarza, tak? Żebyśmy zobaczyli, co nas uczy tego ta historia, gdzie Jezus przyszedł do Łazarza. W sumie pewnie i tak już to wiecie. To nie będzie nic nowego, jakieś, nie wiem, jakieś nowe objawienie czy coś w tym stylu, ale mam nadzieję, że to nas zachęci, byśmy po prostu ufali Jezusowi. I ja nie chcę może czytać tej całej historii, bo to jest w sumie cały 11 rozdział, ale po prostu zaznaczyłem sobie parę tutaj fragmentów i na przykład 11:3 czytamy: posłały więc siostry, w sensie tutaj jest Marta i Maria, to są siostry Łazarza, tak? To jest rodzina, z którą Jezus się, że tak powiem, przyjaźnił, tak? Że tam bywał u nich. I czytamy, że posłały siostry, bo jej brat chorował, tak? Łazarz chorował. Za chorobą nie wiemy na co, tak? I siostry posłały do Jezusa, do Niego, jest w kontekście Jezus, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza, tak? Czyli już w tych pierwszych wersetach czytamy, że Panie, choruje ten, którego miłujesz. Jezus, czytamy, miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. Łazarz był człowiekiem, którego Jezus miłował, tak? W innych przykładach czytamy, że on był przyjacielem Jezusa. Mieli bliską więź, tak? Jezus mówi, że ta choroba no, nie jest na śmierć, ale na to, żeby lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Czyli nawet Jezus mówi, że chwała Boża objawia się wtedy, kiedy Syn Boży jest uwielbiony. Kiedy Syn jest uwielbiony, Jezus Chrystus kiedy jest uwielbiony, to jednocześnie Bóg jest uwielbiony. Chwała Boża jest uwielbiona. Można powiedzieć, że my chwałę Bożą możemy użyć w Jezusie, tak? W tym, jaki Jezus jest, bo On nam przedstawia Ojca. Inaczej byśmy nie mogli poznać, jak to mówi Jezus, On nam pokazał, jaki Ojciec jest. Pokazał nam tą chwałę, jaki Ojciec, jaki ma charakter. Nauczył nas, jak to tam te słowo można tłumaczyć. Ale mówi, Jezus miłował Łazarza. To była osoba, którą Jezus miłował. W 11 wersecie czytamy, to powiedział, potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Znowu jest takie potwierdzenie, że Łazarz to jest przyjaciel Jezusa. Nie? To już jest dla mnie, to pokazuje, że ciężko tutaj aplikować, że tak powiem, człowieka, który jest umarły w grzechach, a jednocześnie mówi się, że jest przyjacielem Jezusa, że Jezus go miłuje. To jest osoba, z którą Jezus miał relacje, tak? W innym fragmencie czytamy, tak? Na przykład Marta, Maria, gdzie Jezus przychodzi do ich domu, naucza, wszyscy siedzą u stóp Jezusa, tak? I wtedy tam jest ta cała sytuacja, gdzie Marta jest tam, krząta się przy tych pracach, tam się później skarży Jezusowi, że powiedz tej mojej siostrze, żeby też mi pomogła, a nie tak siedzi i cię słucha i się uczy od ciebie. Więc to są osoby bliskie Jezusowi, tak? To nie są jacyś nieznajomi, umarli w grzechach. Łazarz to nie jest ten sort, że tak powiem, człowieka w tym momencie, tak? Więc narzucanie takiej metafory w tą historię jest bardzo takie, no, mocno nad wyrost. Ale widać, że się da, niektórzy potrafią. Więc Jezus mówi, to jest mój przyjaciel. Łazarz to jest mój przyjaciel, ja go miłuję i ja idę teraz do niego, bo chcę coś dla niego uczynić. I jednocześnie Jezus mówi, i raduję się, że tam nie byłem, że go nie uzdrowiłem jeszcze wtedy, ze względu na was, mówi to do uczniów, bo uwierzycie. Mówi jednocześnie, ta cała sytuacja sprawi, że uwierzycie, kim ja jestem. Przynajmniej będzie jedną z tych wielu, które sprawią, że będziecie mogli ujrzeć, kim jestem i co jest w Jezusie. Bo uczniowie wtedy tam się trochę buntowali, tu czytamy, że dopiero co tam chcieli Jezusa zabić, ukamienować, a on już wraca do Judei i tak dalej. Ale wrócili tam. Marta przychodzi do Jezusa ze słowami, że Panie, gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł, ale teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, to ci da. I rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Jezus mówi, to jest w ogóle też ciekawe, że Marta odpowiada Jezusowi, wiem, że on zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. To znaczy, że Jezus nauczał tego przy swoich uczniów, tak? Marta też to słyszała. Bo skoro mówi, wiem, że zmartwychwstanie, to znaczy, że Jezus jej kiedyś już to powiedział, że w dniu ostatecznym ci, którzy są Jego przyjaciółmi, ci, którzy należą do Niego, są dziećmi Bożymi, którzy uwierzyli w Jezusa, zmartwychwstaną. Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Czyli Jezus zapewnia o tym, że w Nim jest zmartwychwstanie, jest życie, tak? I jeśli umrzesz, ale będziesz w Nim, to mówi, żyć będziesz. Na pewno będziesz żyć. A mówi, nawet jeśli ktoś żyje i wierzy we mnie, to nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Zaraz jeszcze parę fragmentów chciałem też przytoczyć, co Paweł, apostoł, pisze na ten temat. Ale Jezus mówi, ten, kto wierzy we mnie, kto trwa we mnie, kto jest we mnie, ten zmartwychwstanie, jeśli umrze. Jeśli nie, bo Jezus może przyjdzie wcześniej, tak? Nie zdążysz umrzeć. To mówi, to już nie umrzesz na wieki. Jeśli należysz do Jezusa. Widzimy dalej, jest 33 werset. Jezus wtedy widząc płaczącą Marię, tu akurat, i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak go miłował. Tu kolejne jest takie potwierdzenie, gdzie Jezus się wzrusza tą całą sytuacją, tak? jakby widząc płaczącą Marię, płaczących tych wszystkich przyjaciół Łazarza, zresztą Łazarz, czytaliśmy, sam był przyjacielem Jezusa, tak? Myślę, że to też nie było miłe Jezusowi patrzeć, jak wszyscy płaczą. Mimo, że on wiedział, że przecież Łazarz zaraz zmartwychwstanie i mógłby powiedzieć, co ryczycie, przecież powiedziałem, że zmartwychwstanie, w ogóle co to jest, jaka ta wasza wiara i tak dalej, że płaczecie, przecież prawdziwy chrześcijanie wie, że nie powinien płakać, tak? Jezus tak nie mówi. Jezus, czytamy, sam zapłakał, bo to, myślę, nie jest wcale miłe widzieć twoich przyjaciół, twoich umiłowanych, kiedy przeżywają coś naprawdę przykrego, strasznego, mają trudną sytuację. Jezus mówi, się wczuwa w tą sytuację. Chociaż on wie, po co miałby płakać, tak? A jednocześnie jest mu przykro, że ci ludzie są smutni z tego powodu. Podejrzewam, że pewnie też wcale nie było to miłe dla Łazarza, że musiał umrzeć, bo on przecież czuł to wszystko fizycznie, tak? Jak jesteś chory i umierasz, no to nie wiem, czujesz jakiś ból, jakiś niemoc i tak dalej, no to nie jest takie coś, żeby sobie po prostu, nie wiem, nagle umarł, nie wiadomo co i tak dalej, bo on chorował już jakiś czas. A raczej każdy z nas, co chorował, wie, że nie jest to miłe i przyjemne chorować. Coś musiał przeżyć nieprzyjemnego, ale Jezus współczuje i mówi, patrz jak go miłował, Żydzi rzekli. Czyli znowu jest takie potwierdzenie, Jezus miłował Łazarza. On wiedział, kim jest Łazarz, mieli relacje. 40 werset mówi, rzekł Jezus do Marty, tak, bo powiedział, że usuńcie ten kamień, żeby Łazarz wstał. Nagle tam Marta ze sprzeciwem, ale Panie, już śmierdzi, bo to już czwarty dzień, on w grobie jest. Tam nie zakopywali w ziemi. Mówi, rzekł Jezus, czyś ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Jakby Jezus nawet miał na myśli, mówiąc tu Marcie, że on teraz zmartwychwstanie. To już nawet nie chodziło mu tylko o to, że w czasie ostatecznym, chociaż to jest też prawda, tak? Ale jakby Jezus tu miał na myśli, że to jest teraz ten moment, bo on jest życie, przyszło zmartwychwstanie do Łazarza i teraz to się zadzieje, nie? Bo Jezus tak chce. Czytamy, usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus wzniósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Tu Jezus jakby jeszcze pokazuje jedność między nim a Ojcem. Mówi, że wszystko, co Jezus poprosi, to Ojciec go wysłuchuje. Mówi, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ale Jezus to mówi, żeby inni wierzyli, mogli uwierzyć w to, że naprawdę Jezus przyszedł do Ojca, że jest doskonała jedność z Nim. I mówi wtedy te słowa, Łazarzu, wyjdź. Tamten wychodzi w tych wszystkich opaskach. Widać, że to był człowiek umarły, bo nikt tam nie wiąże ludzi żywych, albo że jakiś, nie wiem, podrobiony, jakiś podstawiony człowiek leżał 4 dni w grobie i tak dalej. Wszyscy wiedzieli, że umarł. Później zresztą, jak czytamy dalej w tym rozdziale, to wielu ludzi uwierzyło, zaczęli opowiadać, że Jezus ożywił martwego człowieka. A ci arcykapłani i faryzeusze od razu zaczęli się denerwować, o, to co to teraz będzie. Tu też zresztą ciekawy tekst. Oni tak się zaczęli denerwować, zastanawiać się, co tu zrobić. Mówi, jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. To nawet tak pokazuje myślenie tych ludzi, że to nasze zabiorą. Tak naprawdę to był Boży naród, to była Boża świątynia. Bardziej myśleli, że to jest ich. Ci ludzie są nasi, to wszystko jest nasze. Ale objawiła się chwała Boża. Jezus nakazał człowiekowi, po prostu powiedział, zmartwychwstanie, wstań i człowiek zmartwychwstał. Tak? Jezus nie tylko powiedział coś, że rzucił słowa na wiatr, tak, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, ale on zademonstrował, że on ma naprawdę autorytet i moc, że te słowa to nie są takie po prostu puste słowa, jakieś slogany chrześcijańskie czy coś w tym stylu, albo nie wiem, fragmenty pieśni, które się przyzwyczailiśmy, że śpiewamy, że Jezus jest życiem i zmartwychwstaniem, ale naprawdę przyszła osoba Jezusa do tego człowieka i wystarczyło, że powiedział słowo i człowiek zmartwychwstał, naprawdę. I ludzie to widzieli i wielu uwierzyło, nawet ci faryzeusze nie negowali tego, tak? Tylko już się zastanawiali, że trzeba zabić tego Jezusa, no bo jak tam więcej zacznie rzeczy robić, to jeszcze więcej ludzi w Niego uwierzy i zabiorą nasze, tak, teraz. Ale dla mnie teraz, ja jak to tak sobie rozważałem, czy ja żyję z taką świadomością i wierzę w to, że naprawdę, jeśli jesteś w Jezusie, to zmartwychwstaniesz, tak? Czy wierzysz w to? Czy naprawdę wierzysz w to, że Jezus ma autorytet i to, co powiedział, jest prawdą? No bo zaraz zresztą przeczytamy tu też, co apostoł Paweł mówi na ten temat. Ale jeśli ja nie wierzę w to, to nędzne życie jest tutaj, powiem szczerze. Bardzo nędzne. Albo przynajmniej takie człowiek ma tylko taką perspektywę tu i teraz, tak? Trzeba wykorzystać ten czas. Trzeba, nie wiem, jak tam świat mówi, bawić się, jeść, pić, no bo jak to apostoł Paweł mówi, bo jutro poumieramy, tak? I co dalej? Czasami jako wierzący tak mam wrażenie, że niby każdy z nas mówi, tak, że jest w zmartwychwstanie i tak dalej, ale jak często tak w tych takich codziennych sytuacjach życia, to czasami człowiek jest aż tak mocno w to, wiecie, sercem się tak zaangażuje w jakiś problem, w jakiś... No, powiedzmy problem, ale czasem jest problem, a czasem jest takie w ogóle, wiecie, jakby takie dążenie do taki mój byt, ja teraz tutaj muszę gromadzić, tak, muszę zarabić pieniądze, muszę mieć to i to, bo wszyscy to mają, tak, i jest takie, że człowiek tylko skupia się tu i teraz. Martwisz się często takimi rzeczami, co to będzie i tak dalej, nie? I kiedy przychodzi ucisk na ciebie, problem, to nie masz takiego wtedy, takiego pokoju w sercu, że co by się nie działo, i tak będę z Jezusem. Nie wiem, czy kiedyś tak doświadczyliście czegoś takiego. Jako chrześcijanie, już nie mówię, że jeszcze przed uwierzeniem w Jezusa, ale czy kiedy przychodzi na was ucisk, tak, to czy masz takie zaufanie, taki pokój w sercu, że i tak będę z Jezusem, tak? I tak zmartwychwstanę. To choćby nawet tu się coś zakończyło, to nie jest koniec. Czy włącza ci się takie, o mój Boże, i co teraz? O, nie wiem, jestem chory, trzeba może coś znaleźć. Tu wiadomo, że ja nie mówię, że nie chodźmy do lekarzy, czy coś w tym stylu, ale jakby tak, wiecie, jest od razu w takim, że nie myśli wcale o tym, co Jezus obiecał. Nie wiem, czasem coś tam się stanie, a co to będzie, tu mnie coś boli, a może już, nie wiem, chory jestem, może już tam rak tamtego, i co dalej, pewnie umrę. Czy myślę jednak, że no, Jezus powiedział, że zmartwychwstanę. Tak? Jezus powiedział, że będę z Nim. On jest życiem i zmartwychwstaniem. Czy wierzę w to? Nie? Bo to często tak jest, że człowiek dopiero w czasie doświadczenia tak naprawdę sam się przekona, czy naprawdę w coś wierzy, czy po prostu sobie tam do tej pory może tak miał w głowie coś, nie, albo przyjął coś po prostu tak powtarza. Szczególnie, że Jezus jest życiem i zmartwychwstaniem, to już jest taki mocno oklepany tekst, że tak powiem, w kręgach chrześcijańskich i w wielu pieśniach i tak dalej. I po prostu czasem się tak zastanawiałem, czy jak to śpiewam, to czy ja naprawdę mam taką wiarę, tak? Jezus zapewnia o tym, Jezus udowadnia to, nie? Pokazuje na konkretnym przykładzie swojego przyjaciela, że każdy, kto jest w Nim, każdy, kto jest przyjacielem Jezusa, którego Jezus miłuje, jeśli jesteś w Jezusie, to Jezus cię miłuje, Jezus cię kocha, Jezus zresztą, no czytamy, Bóg umiłował świat, tak, że Syna swojego dał, aby każdy, kto wierzy, mógł być z Nim, tak, miałeś życie wieczne, a nie iść na potępienie, ale ci, którzy przyjmą Jezusa, tak, korzystają z tej łaski. I apostoł Paweł, w liście do Koryntian, to jest 15 rozdział, on porusza kwestię zmartwychwstania, tak. Tam była taka sytuacja w tym zborze w Koryncie, no i w sumie nie tylko w Koryncie, bo chciałem to poruszyć i z listu do Tesalonicza, gdzie byli niektórzy ludzie, którzy negowali w ogóle zmartwychwstanie, tak, że nie ma zmartwychwstania, albo tak nauczali, albo tak wierzyli i tak mówili innym, że nie ma zmartwychwstania. Myślę, że ludziom w ogóle było trudno też uwierzyć w tamtych czasach zmartwychwstania, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, gdzie jak tam apostoł Paweł zaczął mówić na Areopagu, bo go tam Grecy zaciągnęli, żeby im wyjawił tą nową naukę, inną niż te, które słyszeli do tej pory, no to apostoł Paweł mówił i czytamy, że jak tylko wspomniał o zmartwychwstaniu, no to się tam od razu zaczęli z niego śmiać, że o, to tam to jakieś tam bzdury, coś tam, a inni uwierzyli, inni nie. Ale to był taki coś po prostu raczej szokującego widać dla ludzi w tamtych czasach. I czasem się tak zastanawiam właśnie, czy dla nas też to jest aż tak, wiecie, aż takie wzniosłe i takie wielkie, że czasem człowiek tak się zastanawia, czy to prawda, tak? I apostoł Paweł to w liście do Koryntian 15:12, a on mówi, a jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Tak? Mówi, jak to jest, że my tu nauczamy, że Jezus zmartwychwstał, a są niektórzy pośród was, tutaj mówi w zborze, którzy mówią, że nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie. Mówi, bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. Tak? Paweł mówi, no jeśli nie ma w ogóle, to i Jezus nie mógł zostać zmartwychwzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas to byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystus wzbudził, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Mówi apostoł Paweł, no jeśli tak wierzycie, że nie ma zmartwychwstania, no to musimy też jednocześnie, musisz być konsekwentny i jednocześnie uznać to, że Jezus także nie zmartwychwstał. A jeśli Jezus nie zmartwychwstał, no to w sumie wszystko to, co tutaj wierzymy, co robimy, czy śpiewamy, czy spotykamy się tutaj w kościele, to jest w sumie bez sensu. No bo skoro Jezus nie zmartwychwstał, to wszystko to, co Jezus powiedział, to jest w ogóle kłamstwo, nieprawda i tak dalej. Bo Jezus nas zapewniał, że On zmartwychwstanie. I jeśli by nie zmartwychwstał, to znaczy, że kłamał, więc czemu mielibyśmy wierzyć w ogóle we wszystko, co Jezus mówił? Dodatkowo Paweł mówi, że dalej jesteście w waszych grzechach. Dlaczego tak uważa? No bo skoro Jezus nie zmartwychwstał, Jego ofiara nie została przyjęta, tak? Za twoje, za moje grzechy. Więc dalej wina na tobie ciąży. Za całą twoją przeszłość, za wszystko, co się działo do tej pory w twoim życiu. I jednocześnie to implikuje, że czeka cię sąd. Bo nauczanie Ewangelii jest takie, że ci, którzy w Niego wierzą, są pod łaską, tak? Ale ci, którzy nie wierzą, czy nie są nieposłuszni synowi, nad tymi dalej ciąży sąd, tak? Gniew. To, co dzisiaj też Paweł zaznaczył, że dzięki łasce Jego możemy uciec przed nadciągającym gniewem Bożym, który ciąży nad wszystkimi tymi, którzy nie należą do Jezusa. A to przyjdzie też na pewno. Jezus też to mówił. Tak jak za czasów Noego, tak i teraz. Więc mówi, że zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli, tak? Mówi, ci, którzy w takim razie umarli, mimo że wierzyli w Jezusa, no to oni też w takim razie już na zawsze zginęli. Co to, jak nie ma zmartwychwstania, no to dziękuję bardzo, koniec, tak? Mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. No i to prawda, co Pan mówi, bo jeśli rzeczywiście by tak było, że tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Jezusie, no to w sumie straciliśmy życie, tak? Skoro i tak mamy koniec, no to powinniśmy tak jak cała reszta świata, no, korzystać ze świata, korzystać z tego życia, mówi, bawić się, jeść, pić, bo jutro pomrzemy, nie? Po co to wszystko, skoro i tak później wszyscy umrzemy i nikt nie zmartwychwstanie. I nad każdym z nas ciąży wina, wszyscy jesteśmy na gniew przeznaczeni. To Paweł mówi, że jesteśmy w sumie najbardziej wtedy pożałowani godnymi ludźmi. Ale mówi, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Mówi, że jednak to jest wszystko nieprawda, bo Jezus zmartwychwstał, tak? On neguje to nauczanie tych ludzi z tego zboru, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania. Mówi, Jezus zmartwychwstał, tak? Jednak jest tym pierwszym, tym, mówi, pierwocina ze zmartwychwstania, no? Pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, że to jest jakby jako taki ten, co pierwszy poszedł, nie? Pierwszy zmartwychwstał i to dla nas też jest obietnica, że tak jak on zmartwychwstał, tak i my też zmartwychwstaniemy. Mówi, skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I mówi tak, mówi, każdy kto przez jednego, przez człowieka przyszła śmierć, bo Adam zgrzeszył przeciwko Bogu, tak, okazał nieposłuszeństwo temu nakazowi, żeby nie jadł z tego drzewa znania dobra i zła. Przez to Bóg powiedział, że umrzesz, tak? Jak zjesz, to umrzesz. Mówi, przez jednego człowieka przyszła śmierć na świat. I każdy mówi, kto jest w Adamie, czyli należy do tego świata, do tego cielesnego świata, umrze, tak? Ale mówi, ci, którzy są w Chrystusie, bo przez człowieka jako Jezusa przyszło zmartwychwstanie, to ci, którzy są w Chrystusie, wszyscy zostaną ożywieni. Czyli mówi, jeśli nie należysz do Jezusa, to umierasz, tak? Ale jeśli należysz do Jezusa, jeśli jesteś w Chrystusie, to wszyscy ci, którzy są Chrystusa, zostaną ożywieni. Apostoł Paweł to potwierdza. To, co Jezus mówi. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Każdy, kto wierzy we mnie, ten nie umrze na wieki. A jeśli by umarł, to będzie żył. Co nie? Paweł mówi to samo, po prostu tylko w innych słowach. I mówi, każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus. Tak? I to już się stało. Jako pierwszy Chrystus zmartwychwstaje. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Tak? Mówi, te zmartwychwstanie nasze będzie wtedy, kiedy Jezus przyjdzie tutaj na ziemię drugi raz. Mówi, kiedy Jezus przyjdzie, to my wtedy zmartwychwstaniemy, jeśli będziemy martwi w tym czasie. Mówi, kiedy Jezus przychodzi, to my wtedy zmartwychwstaniemy. Przynajmniej ci, którzy, jak to powiedział, zasnęli w Chrystusie. I mówi, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdyż zniszczy wszelką zwierzchnię oraz wszelką władzę i moc, bo On, Jezus, musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane. Rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Mówi, na końcu śmierć zostanie zniszczona. Nie będzie już śmierci, nie będzie umierania. Zostaną tylko ci, którzy żyją w Jezusie. Ale apostoł właśnie mówi, najpierw Jezus zmartwychwstaje, a potem ci, którzy należą do Niego, kiedy On wróci tutaj drugi raz. A obiecał, że wróci. Na pewno. No chyba, że jak to pan poseł Piotr mówi, że są tacy, którzy mówią, że tak wszystko już trwa przez tyle lat, a to już 2000 lat minęło, to dużo. Przynajmniej nie. To dużo. I mówi, wszystko tak trwa i nic się nie zmienia. Ale mówi, że Bóg okazuje cierpliwość względem was, aby wszyscy mogli dojść do poznania prawdy i mogli zostać zbawieni. Bóg okazuje cierpliwość. I są ludzie, tak? Ja wiele razy słyszałem z ust różnych ludzi w rodzinie, którzy właśnie tak tego argumentu używają, który apostoł Piotr mówi, tak? Że to wszystko już tyle lat, a kto tam wie, jaka to tam prawda była i tak dalej, i tak dalej. Ale apostoł Paweł potwierdza, mówi, będzie znowu przyjście Jezusa. Jezus wróci na ziemię i wtedy zmartwychwstaną wszyscy ci, którzy są Jego. Dalej w 42 tu ominiemy troszkę tego, bo to by było za dużo. Ale 42 werset mówi, tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest też ciało duchowe. On mówi, że to tam były, no tam jakby tutaj odpowiada też na jakieś argumenty tych ludzi, którzy tutaj zarzucali różne rzeczy, że jakie to ciało będzie, ale jak to tam będzie wszystko wyglądać, czy to niebieskie, czy niebiańskie, czy cielesne, czy jakie. Apostoł Paweł mówi, tak to jest. Mówi, że sieje się do ziemi ziarno, tak? Dzieje się coś, co jest skażone, to się rozkłada, powstaje coś nowego. Nie? Mówi, sieje się skażone, wzbudza się nieskażone. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, jakby on to tak porównuje jak do ziemi. Sieje się do ziemi, że człowiek umiera, tak? Jako w ciele cielesnym, ale mówi, jakie ciało jest wzbudzone? Jest ciało duchowe. Inne to jest ciało, nie takie jak teraz. To nie jest takie samo jak teraz wyglądasz, jak teraz czujesz, jak teraz jest, nie wiem, twoja materia fizycznie i tak dalej. Mówi, to będzie coś innego, ja nie wiem jak to będzie. Ja nie dotykałem ciała duchowego nigdy. Dotykali tylko uczniowie Jezusa. Nie wiem jak to jest. Ale jest inaczej, nie? Chociaż czytamy, że Jezus miał ślady po gwoździach, ślady, wiecie, po ukrzyżowaniu. I jadł normalnie. Jezus powiedział, że w ogóle jak się spotkamy znowu, to on będzie pił wino. Bo powiedział, że ja z tego owocu winorośli nie będę pił, jak mówił o tym, jak mamy, wiecie, wieczerze, dopóki nie przyjdę tu znowu. Mówi, że będzie znowu pił to. Będzie to znowu świętował. więc jakoś to działa, ja nie wiem jak. Ale jest różnica, tak? To nie jest nauczanie jakiś gnostycyzm czy islam, że Jezus tak naprawdę nie miał ciała fizycznego. Oni tak nauczają. Było takie nauczanie i to w pierwszych wiekach szczególnie, że Jezus przyszedł, on tak naprawdę tylko się wydawało, że miał ciało, ale tak naprawdę nie miał. I tak na krzyżu to on tylko udawał, że go boli, ale tak naprawdę go nie bolało, bo jak Bóg może mieszkać w takim skażonym, brzydkim ciele człowieka i tak dalej. To tak z grubsza mówiąc, ale... Uczniowie, apostołowie, wiecie, kontrowali to, to była mocna herezja w tamtych czasach. No, chociaż i teraz to jest, bywa. Ale mówi, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. To ostatni Adam ma na myśli Jezusa. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek? Tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, czyli Adama, wyglądamy jak on, jesteśmy jak on, jak ten stworzony z ziemi. Mówi, przeto jak nosiliśmy obraz tego ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebiańskiego człowieka na obraz Jezusa. Mówi, będziesz miał tak jak Jezus, tak? Jezus jest pierworodnym spośród wielu braci. To nie znaczy, że wszyscy możemy się uważać, że jesteśmy bogami. To też jest takie nauczanie w Kościele, że jesteśmy bogami wszyscy. Przez małe B, ale jest przez... Ale mówi, że tak jak byliśmy Adamowi, jak byliśmy tu cieleśni, jak nosiliśmy obraz człowieka takiego ziemskiego, cielesnego, tak nasze ciało będzie przemienione, kiedy zmartwychwstaniesz. Będziesz inny na obraz Jezusa. Bo do tego jesteśmy przeznaczeni przez Ojca, żebyśmy byli na obraz Jego Syna, podobni do Jego Syna. Tak? To jeszcze czeka tych wszystkich, którzy czekamy, którzy jesteśmy w Chrystusie, na przyjście Pana. Nie? Będzie inaczej, będziemy mieli duchowe ciało. Nie? Mówi, powiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Musi być nowe. Tak? Inaczej nie możesz odziedziczyć, nie masz udziału w Królestwie Bożym. I mówi, oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Mówi, nie wszyscy umrzemy. Nie wszyscy zaśniemy. Tak? To często sen jest metaforą, że ktoś umarł. Jak mówimy, że ktoś zasnął, no to często mówimy, że on po prostu umarł, bo nie wiem, nie chcemy użyć takiego twardego słowa, że on nie żyje, że umarł. Po prostu to jest takie, no... Przyjemniej się mówi ludziom o śmierci, kiedy się używa takich słów metaforycznych, tak? Mówi, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Czyli Paweł mówi, nie tylko ci, co umrą, tak? Co umrzemy fizycznie, nie? Zanim Jezus przyjdzie, ale wszyscy będziemy przemienieni. Nawet jeśli nie umrzemy do tego momentu, kiedy Jezus wróci. Mówi, w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Tak? Mówi, to jest pewne. W okamgnieniu, w jednej chwili, nagle pyk i jesteś przemieniony. Tak? Po prostu nagle. Tak? Umarli wstają i są inni, przemienieni. Ci, co żyją, nagle pyk, są przemienieni. Nie? Jak jakiś magik. Ale to nie magik, to Jezus, tak? Mówi, trąba ostateczna. Na rozkaz, to zaraz jeszcze przeczytamy. Nagle wszyscy są przemienieni. Te ciało duchowe, które jest potrzebne do tego, żeby odziedziczyć Królestwo Boże, które nam Jezus gwarantuje, jeśli jesteśmy w Nim, tak? Jeśli należysz do Niego, to to jest Twoje dziedzictwo. I mówi, to się stanie, kiedy zabrzmi trąba. W jednej chwili, w okamgnieniu, wszyscy zostaniemy przemienieni, a umarli wstaną już jako też przemienieni. Nie tacy sami, jak byli. Nie wstaniesz bez jednej nogi, bo nie wiem, miałem amputację. Nie wstaniesz bez całego ciała. Co mają, nie wiem, powiedzieć ci, którzy są skremowani, ci, którzy byli w jakichś wypadkach, takich, że po prostu no, nie rozpoznasz człowieka i tak dalej. No, są takie nurty, gdzie po prostu no, jakby jest taki nacisk, także trzeba człowieka pochować do ziemi, on, nie wiem, musi mieć wszystko na miejscu, bo potem przecież musi jakoś funkcjonować w tym świecie pozagrobowym i tak dalej. To Egipcjanie przecież tak na przykład wierzyli, że faraon, to przecież jak tam będzie w tych zaświatach, to musi mieć swoje naczynka i wszystko tam, służbę w piramidzie, więc tam trzeba było wszystkich mu tam zagwarantować. Ale mówi, to nie ma znaczenia, czy ty jak umarłeś, to miałeś nogę, czy nie miałeś nogi, i będziesz innym człowiekiem. Nowe ciało duchowe. Mówi, albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Mówi, nie ma już śmierci. Śmierć została pokonana totalnie. Już teraz mówimy, że śmierć pokonana, bo Jezus zmartwychwstał. To jest tak, jakby powiedzieć, że no już, ale jeszcze nie już do końca, tak? Bo już Jezus pokazał, że śmierć nie ma nad nim władzy i jednocześnie zagwarantował, że każdy, kto należy do niego, też śmierć nie będzie miała nad nim władzy. Nie utrzyma cię śmierć w grobie, nie? Bo jak Jezus zawoła, to Jezus ma większy autorytet niż ta śmierć. Nie utrzyma cię tam za nogę, że zostaniesz i nie wiem, nie wyjdziesz do końca, do połowy, bo śmierć się sprzeciwi Jezusowi. Jeśli należysz do Jezusa, to zmartwychwstaniesz na pewno. Przemieniony. I śmierć nie ma nad tobą władzy. Okamgnienie, tak? To nie jest fragment o nagłym pochwyceniu w okamgnieniu, tak? Ja kiedyś też tak w sumie też tak myślałem, tak, że to w okamgnieniu, tak, że to będzie tak jak w filmie, tak, jak Pozostawieni, że po prostu pyk, wszyscy znikną, ubrania zostaną i dziękuję, tak, ale tu apostoł Paweł nie mówi, że w okamgnieniu zostaniemy pochwyceni, tylko w okamgnieniu zostaniemy przemienieni, tak, i w okamgnieniu wszyscy zmartwychwstaną, tak. To jest to w okamgnieniu, a nie mówię o, o jakimś nagłym, mówię, że wszyscy znikają, tak. I drugi fragment jeszcze, jaki chciałem z wami powiedzieć, to jest list do Tesaloniczan, właśnie 4 rozdział też, gdzie Paweł mówi o zmartwychwstaniu. To, mówię, są takie, no, już takie typowe fragmenty, to nie są jakieś super nowości pod tym kątem i tak dalej. Ale, nie wiem, mnie to tak bardzo zachęciło, żeby znowu jakby ujrzeć tą perspektywę, że w Jezusie naprawdę możesz myśleć o tym, co będzie dalej, tak? O tym, że czeka cię życie wieczne, a nie tylko, wiecie, skupiać się na tym życiu, na śmierci. I często starsi ludzie mają bardzo problem, szczególnie jak na przykład późno w ogóle usłyszą o Jezusie. Moja babcia na przykład, ona... Ja cały czas, wiecie, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ona jest zbawiona, czy nie jest zbawiona, bo to ja nie znam serca człowieka, tak? Ona, wiecie, no niby tak, no coś tam się pomodliła i tak dalej do Jezusa i czasem nawet coś powie, ale już człowiek taki... który, wiecie, no nie wiem, ma 80, 90 lat, to jest człowiek, który ma już bardzo mocno takie myślenie betonowe już takie, nie? Że ciężko w ogóle nagle to człowiekowi zmienić to, wiecie, co wierzy, co widzi i tak dalej. I niby się jej mówi, ona mówi, no tak, tak, że tak, ja to wiem i tego, ale zaraz za chwilę... Och, już ten grób mnie zaraz czeka, już bliżej jak dalej i taka szkoda, bo to tak, no, to by człowiek jeszcze pożył, a może by zobaczył, jak te wnuki tam dorastają. No, ja jakby zawsze, wiecie, to nie jest tak, że ja ją oskarżam, że o, ty niewierna kobieto, czy coś w tym stylu, tylko... Ja też to staram się zawsze zrozumieć, że, no, że człowiek, no ja nie wiem, ja tak nie myślę w takich kategoriach, ale jak człowiek widzi, że dookoła ciebie nie masz żadnych znajomych w swoim wieku, nie ma męża, nie ma nikogo tak naprawdę, twoi bracia, rodzina, wszyscy nie żyją i no masz tyle lat, no to myślisz o takim czymś, tak? Ja nie mówię, że człowiek nie myśli i to myślę, że jeśli człowiek właśnie nie jest ugruntowany w Jezusie, to jest bardzo trudne. Bardzo trudno jest takie coś przejść, bo masz ciągle takie widmo śmierci, tak? Przed oczami. I jednocześnie nie masz tego, że zaraz spotkasz się z Jezusem i że czeka cię dziedzictwo, że zmartwychwstaniesz, że czeka cię wieczność, nie? Tylko myślisz, że to zaraz będzie, tak? A czy będzie to mnie bolało, czy nie? Czy umrę jak ten brat? Może on w śnie, a może nie? I... To są trudne rzeczy, tak? To jest trudne takie, że musisz o tym myśleć. Dlatego myślę, że lepiej póki teraz nie jesteśmy w takiej sytuacji, to teraz jest czas, żebyśmy mogli, wiecie, poznawać Jezusa i iść za Nim, ufać Mu, żebyśmy mogli uniknąć takiego myślenia, bo im bardziej poznasz Jezusa, im bardziej wierzysz w to, że On prawdziwie jest tym, kim jest i jest prawdą to, co mówi, to inaczej myślisz, tak? Nie myślisz tylko o tym, co tu jest tu i teraz, o tym, że nie wiem, że śmierć, że zaraz umrzesz i tak dalej, ale myślisz właśnie tak jak apostoł Paweł. On mówi, że no tu już tam w jednym liście, nie pamiętam w którym, tak, że no tu już zaraz mnie też czeka koniec biegu, ale ja już biegu dokonałem, wiarę zachowałem i ja się spotkam z Jezusem. On mówi, ja nie wiem, co jest lepsze dla mnie, no z jednej strony umrzeć i być już z Panem teraz, ale z drugiej wiem, że tu będąc, jestem też potrzebny dla tych zborów, dopisał listy, żeby umacniać wierzących i tak dalej. Ale on miał tą perspektywę, że co by się nie stało, no to chwała Jezusowi, bo jeśli zostanie, to fajnie będzie żyć, będzie przydatny dla całego Kościoła, dla ciała Chrystusowego, ku umocnieniu, ku umocnieniu wierzących, tak? A z drugiej strony mówi, no ja już bym chciał być z Jezusem. Bo mówi, jak już teraz umrę, to będę z Panem, już na zawsze. Nie mówi, że zasnę i będę czekał, tak? Bo też jest takie nauczanie, tak? Że człowiek umiera i zasypia i po prostu nic się nie wie, co się z nim dzieje i czeka nie wiadomo ile, aż w końcu zostanie obudzony. Ale apostoł Paweł mówi, że on jak już teraz umrze, to już będzie z Panem. Nie dopiero jak się obudzi, nie wiadomo kiedy. Więc on mówi w liście do Tesaloniczan 4:13, tak? Mówi, ja nie chcemy bracia, czyli on i jego współsłudzy, tak, ci, z którymi pisze list, nie chcemy bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. On mówi, no, że ludzie byli, którzy się smucili, ci, którzy umarli, tak, że o mój Boże, oni teraz umarli, a Jezus przecież miał przyjść i co on teraz będzie z nimi, tak. Przecież no, my czekamy na powrót Jezusa, ale jak ci umarli, to co teraz z nimi będzie, tak? Nie doczekali się. I mówi, że no nie smućmy się tym, bo my mamy nadzieję, a ludzie, którzy nie mają Jezusa, nie mają nadziei, tak? Jeśli nie masz Jezusa, to nie masz nadziei żadnej, tak? Jeśli chodzi o twoją przyszłość, o to, co się będzie działo z tobą po śmierci, tak naprawdę no to jest gniew, tak? Jest sąd nad człowiekiem, ale mówi, my mamy nadzieję, tak? I nie musimy się smucić. Chociaż zawsze jest to dla nas smutny moment, kiedy ktoś bliski odchodzi, tak? Czy no nawet czasem płaczemy nad zwierzęciem. Ja przynajmniej tak mam, nie wiem jak wy, chyba że jesteście twardzi. Ale kiedy bliska osoba umiera, mimo że nawet wiesz, że umiera jako brat czy siostra w Jezusie, no to i tak jest ci przykro, tak? Że no, że już nie przywitacie się, że już nie będziecie mieli teraz, przynajmniej przez tę chwilę, już czasu wspólnego i tak dalej. Z drugiej strony wiesz, że przecież on już jest z Jezusem i tak się spotkamy. Ale no jest to taki moment, raczej no, z jednej strony smutny i radosny, nie? To jest taki trochę paradoks, ale tak jest. Nie? Więc mówimy, mamy nadzieję. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli, tak? On znowu to powtarza, co do Koryntian. Mówi, skoro tamci umarli, tak? Jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak samo wierzymy, że i ci, którzy zasnęli w Jezusie, to Jezus ich przywiedzie razem też. Mówi, że to nawet sam Bóg przez Jezusa przywiedzie tych, którzy teraz już nie żyją w tym momencie, tak? Przynajmniej cieleśnie. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Mówi, to nie jest coś, co żeśmy sobie wymyślili, to nie jest jakaś bajka, tylko sam Jezus to powiedział, tak? Mówi, to mówimy wam na podstawie tego, co sam Jezus powiedział, sam Pan. Że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, czyli my, którzy żyjemy do momentu, aż Jezus przyjdzie, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Mówi, nie, to nie jest tak, że my będziemy lepsi, bo my dożyliśmy, albo że my doświadczymy jakiejś specjalnej łaski, a oni nie, no bo oni już nie żyją. Mówi, tu nie ma jakichś lepszych, gorszych, pierwszych, drugich. To mówi, nie jest tak. Mówi, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Nie mówi, nie ma pierwszych, drugich, lepszych, gorszych, bo mówi, że na ten rozkaz, będzie rozkaz z nieba, trąba, archanioł, coś tam krzyknie, powie, to tam jeszcze też tam jest w objawieniu. Mówi, drąba Boża zabrzmi z nieba i mówi, ludzie, którzy umarli w Chrystusie, wstaną z grobu, tak? Nie tacy sami, jak już czytaliśmy w Koryntian, ale przemienieni w tym ciele duchowym, nowym ciele. I mówi, wtedy my, którzy jeszcze będziemy żyli w tym momencie, to też z nimi będziemy porwani w obłoki na spotkanie Jezusa. I też przemienieni w okamienieniu, jak to powiedział właśnie w liście do Koryntian. Wszyscy przemienieni na spotkanie Jezusa, razem z Nim. Jezus przychodzi, my jesteśmy porwani i zaraz przyjdzie gniew na ziemię. Jak potop. Tylko jak to mówi, że teraz ziemia jest zachowana dla ognia, nie na wodę. Ale ci, którzy są Pana, są przemienieni, są uratowani, są pochwyceni razem z Nim podczas Jego przyjścia. I mówi Paweł, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. To jest coś, czym możemy się pocieszać. Właśnie w tych chwilach złych, tak? W tych chwilach, kiedy przeżywasz coś ciężkiego, kiedy trudności Ciebie dotykają, kiedy może choroba Cię dotyka, kiedy może właśnie już, nie wiem, masz takie myślenie, jesteś już bliżej grobu niż dalej, tak? Ale Paweł mówi, tym Cię możesz pocieszać, a tym, czym się pocieszamy, to są słowa samego Jezusa, tak? Bo mówi, to są słowa Pana, to nie są bajki. My tego sami sobie nie wymyśliliśmy w głowie jako, nie wiem, apostołowie, żeby bardziej, że tak powiem, podkolorować Ewangelię czy coś, żebyście, nie wiem, szli za tym. To sam Jezus powiedział i sam Jezus dał dowód tego, że to jest prawda właśnie na przykładzie Łazarza. Właśnie na przykładzie Łazarza. Właśnie na przykładzie tego młodzieńca z Nain. Jezus ma autorytet, Jezus ma moc podnieść człowieka ze śmierci. I śmierć nie może nic zrobić, żeby człowieka zatrzymać. Każdy z nas, jeśli jesteśmy w Jezusie, tak, ma taki sam przywilej w Nim, nie? Masz taki sam przywilej, to samo dziedzictwo, życie wieczne, zmartwychwstanie, to wszystko jest Twoje w Jezusie Chrystusie, tak? I skoro Jezus ożywił Łazarza, to możesz wiedzieć, że i mnie ożywi, i Ciebie ożywi, tak? To jest dla mnie taki przykład, tak? Dla mnie to jest dowód, że Jezus nie rzuca słów na wiarę. To, że Jezus zmartwychwstał, to oznacza, że Bóg przyjął Jego wiarę, że Bóg przyznał się do wszystkiego, co Jezus powiedział, bo Jezus nieraz mówił, że ja i Ojciec jesteśmy jedno. Ja nie przyszedłem mówić wam swoje rzeczy, tylko przyszedłem wam mówić słowa Ojca. Więc jeśli Jezus takie coś powiedział, a to jest bardzo poważne, że tak powiem, stwierdzenie, jak on mówi, że ja mówię wam tylko to, co Ojciec powiedział, to jeśli Jezus by nie zmartwychwstał, to by wtedy się okazało, że jednak mówił nieprawdę. Nie wiem, rozumiecie tą logikę, tak? Że skoro sam Bóg wskrzesił Jezusa, to znaczy, że przyznał się do tego, że Jezus mówił prawdę we wszystkim, co powiedział. Jeśli by Jezus choćby w jednej rzeczy skłamał, to Bóg by nie mógł wtedy, wiecie, by musiał stwierdzić, jeśli go teraz wzbudzę z martwych i on wstanie, no to przyznam, no jakby wezmę na siebie jakieś kłamstwo. A Bóg nie ma w nim kłamstwa. Więc jednocześnie to jest dla nas dowód, że Jezus mówi prawdę, tak? Mówi wszystko to, co powiedział, to jest prawda, tak? Nie ma czegoś takiego, że Jezus czymś skłamał. Jezus wstaje z martwych i wszystko to, co powiedział, jest dla mnie prawdą. I dla Ciebie tak samo. I jeśli Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, to znaczy, że możesz to mieć, jeśli wystarczy, że należysz do Niego, tak? Bo w Nim to jest. To jest coś, czego nie możemy niestety naukowo sprawdzić teraz, doświadczyć, tak? Nie możesz tego zbadać, żeby ci ktoś powiedział, albo wróci z grobu i ci powie, że tak, to jest prawda, bo ja już tam jestem z Jezusem i tak dalej. W sumie Jezus powiedział, że choćby umarli, powstali, to i tak to nie ma znaczenia dla ludzi. Szczególnie niewierzących, tak? Mówi, że to i tak nie uwierzą. Skoro, jak to mówił Mojżeszowi i prawo nie wierzą, to choćby umarli, powstali, to i tak nie wierzą. Ale to nie znaczy, że to dlatego, że są wybrani niewierzący i wybrani wierzący, tylko co innego to znaczy, już nie będę w to wchodził. Ale to możesz wiedzieć i mieć tą pewność i tym pocieszać i siebie, i innych właśnie w tych trudnych chwilach i wiecie, tym się karmić, to właśnie przyjść do Jezusa, Jezu, objaw mi to, bo to jest potrzebne właśnie w takich trudnych momentach, nie? Żebyś żył tą perspektywą przyszłości, a nie tylko tym, co się dzieje tu i teraz, nie? Tak jak, nie wiem, w liście do Hebrajczyków czytamy, nie pamiętam w którym miejscu, ale że tamci szli do tej ojczyzny, wiecie, tej, nie mieli tej swojego kraju, nie uważali tej ziemi jako ten swoją ojczyznę, ale szli do tej ojczyzny, do tego kraju, który im był przeznaczony i oni jakby nie myśleli o tym, co jest tutaj, nie? Tylko szli tym, co było im obiecane. I tak samo dla nas, nie? To jest część naszego dziedzictwa, jeśli jesteśmy w Jezusie, tak? Bo mówi, jeśli należymy do Niego, to wszystko to, co jest Jego, to my będziemy współdziedzicami tego, nie? To jest w ogóle wielka łaska, że Jezus tak się przyznaje do nas jako współbraci, współsióstr, że On nam pozwala współdziedziczyć w tym, co On ma. Tam jest przecież, że kto zwycięży, ten będzie siadał z Nim na tronie, będzie tam rządził żelazną laską i tak dalej, tak jak On. Dostanie biały kamyk, nie, no to może takie enigmatyczne, ale jak pobadamy sprawę, to jest też wielka sprawa. Tam jest dużo rzeczy takich, które Jezus gwarantuje i nie tylko w objawieniu, ale w ogóle Jezus obiecuje, tak? Dla tych, którzy pójdą za Nim, mówi, ci, którzy zostawili dla mnie i żony, i matki, i dom, i ziemię, i tak dalej, to otrzymają stokroć, mówi, już teraz, ale jeszcze i w przyszłym życiu jeszcze więcej. Także ja się ucieszyłem tak na nowo, że Jezus, wierzę w Jezusie, ja wstanę z martwych. I nawet jakby mnie teraz samochód przejechał, to wstanę. I się z wami spotkam, mam nadzieję. I z Jezusem się spotkam. Nawet już szybciej w sumie. Tak jak apostoł Paweł. Mówię, nie wiem co lepsze w sumie. No może bym musiał powiedzieć, że nie wiem, czy lepsze, czy spotkać się z Jezusem, czy zostać tu i dalej wychowywać dzieci i spędzać czas z żoną i tak dalej, nie, i tu z wami. Ale to jest pewne. To jest pewne, że zmartwychwstaniesz. A jeśli nie zdążysz umrzeć, zanim Jezus przyjdzie, to też będziesz przemieniony i wszyscy razem tak już będziemy z Nim. Także chwała Jezusowi, że taki ma autorytet, ma taką moc, to powiedział i ja się tego trzymam. Też bym chciał, żebyście wy mogli też się tego trzymać. Amen.